Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 66.
Przed mikrofonem Maciej Buś.
Przez minione 20 lat przyzwyczailiśmy się już, że to telefon jest głównym kanałem kontaktu. To właśnie za pośrednictwem głosu przez dwie dekady załatwialiśmy większość spraw. I choć do głosu, nomen omen, dochodzą kanały tekstowe, tak jak na przykład komunikator czy czat, to dominującym medium nadal pozostaje telefon. W jednym z odcinków Klientomanii Michał Szybalskich powiedział, że kontakt z żywym człowiekiem będzie luksusem. Wówczas ze sporą rezerwą podchodziłem do jego przewidywań. I mimo, że pojawiało się coraz więcej opracowań na temat robotyzacji i automatyzacji, na horyzoncie nie widziałem nic, co by uprawdopodobniało taki scenariusz. Tamta rozmowa miała miejsce zaledwie nieco ponad 3 lata temu. Jeszcze rok temu jako klient sceptycznie patrzyłem na możliwość rozmawiania z robotem. Dzisiaj wiem, że choć to niełatwe, należy zagospodarować ten temat w firmach. Ponieważ nie znalazłem jeszcze w mediach dobrego wytłumaczenia, czym są boty głosowe, czyli voice boty, zaprosiłem do podcastu kogoś, kto, można powiedzieć, dorastał wraz z nimi i wie o nich wszystko. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Piotrem Kępą. Cześć Piotrze, witam Cię serdecznie w podcaście Klientomania.
Cześć Macieju.
Cześć, dzięki jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Piotrze, przedstaw się moim słuchaczom, powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz.
No ja nazywam się Piotr Kępa, dziękuję bardzo za zaproszenie do Twojego podcastu. Zajmuję się, mówiąc ogólnie, botami głosowymi i ogólnie botami, czyli tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie rozmawiać naturalnie z komputerami.
To jest ten powód, dla którego Ciebie zaprosiłem. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o botach głosowych. Czym są, kim są i mam nadzieję, że troszkę odczarujemy ten świat, co one mogą, czego nie mogą. Natomiast zanim, to chciałbym Ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz, o co pytam każdego naszego gościa, to jest, czym ostatnio zachwycił Cię świat?
To jest trudne pytanie wbrew pozorom.
Świat nie może zachwycać?
Nie, no potrafi, tylko trudno się tak podzielić na szybkiego czymś. Mhm. Może powiem tak, bo spodziewałem się tego pytania. Zainteresowało bardzo mnie taki człowiek Matthew Walker, który napisał książkę Why We Sleep, czyli Dlaczego śpimy po polsku, książka się nazywa, bo została już przetłumaczona. On jest profesorem w Berkeley na uniwersytecie i napisał, w ogóle zajmuje się tym, dlaczego śpimy i jaki jest wpływ naszego snu na nasze życie i na nasze zdrowie. No i okazuje się, że jest olbrzymi, z czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy zupełnie i no bardzo mnie to zainteresowało, a jednocześnie zainspirowało do tego, żeby, no powiem krótko, więcej spać.
Że a tak masz z tym problem? Masz z tym problem ze spaniem właśnie? To znaczy z długością spania, nie?
Problem o tyle taki, że wiesz, że po prostu jest dużo rzeczy do zrobienia, nie? Natomiast jak już się położę, to zasypiam w 5 sekund, więc akurat z zaśnięciem nie mam problemu. Całe szczęście.
Także... A czy jest jakaś myśl z tej książki, czy jakieś takie odkrycie, zdanie, które za tobą chodzi?
Słuchaj, to znaczy ogólny przekaz jest prosty, no należy spać tak mniej więcej od 7 do 9 godzin. Chodzą za mną tutaj dwie takie statystyki, które mogę przytoczyć. Pierwsza taka bardzo szybka statystyka to jest taka, że przeprowadzono badania ilości zawałów serca zgłaszanych w dniu po zmianie czasu na zimowy bądź letni. I okazuje się, że kiedy śpimy godzinę krócej, to ilość zawałów serca w następnego dnia wzrasta o 21% statystycznie, a kiedy śpimy godzinę dłużej, to dokładnie o 21% maleje, także jest to ciekawa statystyka, taka symetryczna bardzo. A druga taka statystyka jest taka, że jeśli, znaczy to nie jest już statystyka, tylko to jest bardziej pomiar, są takie komórki, które się nazywały Natural Killer Cells, czyli takie komórki NK po polsku, no to niestety nie zostały już przetłumaczone, które mają taką rolę w organizmie, że zabijają komórki zmutowane, jakieś niebezpieczne, rakowe przede wszystkim. Po prostu wyszukują takie komórki i je zabijają. No i okazuje się, że pomiar jest taki, że kiedy śpimy 4 do 5 godzin, nawet jeden dzień, jedną noc prześpimy tylko 4 do 5 godzin, to ilość tych komórek w organizmie spada o 70% do następnego dnia. Więc jakby no to ma... olbrzymi może mieć wpływ na właśnie, no na przykład na zachorowalność na raka.
Trochę przerażające to jest.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Dokładnie tak.
No, no dobrze, to może przenieśmy się na coś, na co mimo wszystko możemy mieć wpływ, a na pewno ty masz wpływ. Od dłuższego czasu dosyć dużo mówi się o automatyzacji komunikacji. To znaczy temat generalnie botów, robotów, chatbotów i voicebotów, mam wrażenie, że opanował umysły bardzo, bardzo wielu ludzi. Dziesiątki, jeżeli nie setki artykułów, materiałów wideo i no właśnie. I chciałbym dzisiaj o tym z tobą właśnie porozmawiać jako człowieku, z człowiekiem, który no jakby stworzył już jakiś czas temu swojego pierwszego voicebota i robi to na co dzień. No i też spotyka się z jednej strony z ciekawością, ale z drugiej strony też zapewne z pewnym brakiem zaufania do tego, no właśnie, trendu, rozwiązania, technologii i tak dalej. I pierwsze pytanie w tym kontekście, jak w ogóle się stało, że zainteresowałeś się właśnie tym tematem?
No to może tak, ja zawsze interesowałem się od dziecka praktycznie komputerami i w jakiś sposób interfejsem pomiędzy człowiekiem a komputerem, no bo to jest takie naturalne coś, czego używamy obcując z komputerami. Natomiast samymi botami zainteresowałem się może ze względu na pracę po prostu, którą zacząłem pracować w tym sektorze, nazwijmy to, botów, no i zacząłem się interesować wtedy tym tematem dopiero. Także to już było jakieś 6 lat temu, kiedy to zacząłem i no i od tego czasu już niezmiennie w tym pracuję.
No właśnie, bo pamiętam 6 lat temu. 6 lat temu to jest, szybko licząc, 2013 rok mniej więcej, prawda?
Gdzieś tak, tak.
No właśnie, to jest taka rzecz, której chyba w szkołach tego nie uczą, prawda? Generalnie na temat voicebotów. Myślę, tak, że wtedy nie uczyli na pewno. Skąd czerpałeś w ogóle wiedzę, inspirację do tego, żeby... Skąd dowiadywałeś się, czym to jest?
To znaczy, powiem tak, same voiceboty, to trochę też, ja wtedy nie pracowałem zupełnie sam, pracowałem w zespole, więc jakby też idea była całego zespołu, natomiast tak naprawdę voiceboty składają się z szeregu małych rzeczy, które dopiero połączone w jedną całość tworzą voicebota. No i te niewielkie rzeczy są w jakiś sposób już zbadane i opisane i po prostu trzeba było rozwiązywać to jeden problem naraz, tak? Także po prostu to się składa z różnych małych modułów, cegiełek, że tak powiem, które można połączyć i właśnie stworzyć takiego voicebota.
No właśnie pamiętam, bo to mniej więcej był 2013-2014 rok bodajże, kiedy pamiętam, że bodajże w Berlinie Michał Szybalski z Komarchu powiedział coś takiego, że kontakt z żywym człowiekiem będzie luksusem. I pamiętam, że wtedy patrzyłem na niego jak na wariata i w zasadzie dopiero dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że wtedy mieściło się to w głowach albo wizjonerów, albo właśnie ludzi, którzy się zajmują tematyką IT, którzy się tym interesują. Natomiast z punktu widzenia klienta była to wizja bardziej nadająca się cały czas jeszcze do filmów science fiction, niż do takiej rzeczywistej, codziennej obsługi klienta, prawda?
Tak, tak. No to na pewno było wizjonerskie powiedzenie Michała.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
No dobra, Piotrze, przejdźmy zatem do faktów. Czy boty to komputery, prawda?
Tak.
Czy boty zatem potrafią rozmawiać? W takim rozumieniu, tak jak my to rozumiemy jako ludzi, tak jak my teraz rozmawiamy.
No, tak jak my teraz rozmawiamy, to jeszcze nie. Generalnie rozmawiać potrafią, natomiast to też zależy, co rozumiemy przez rozmawiać. Na pewno potrafią przeprowadzić rozmowę w jakiś sposób z góry przewidzianą, natomiast trudno byłoby porozmawiać jeszcze, tak jak właśnie my teraz, o na dowolny temat, zupełnie swobodnie i nie prowadząc tę rozmowę w nieprzewidzianych kierunkach, tak? Jak kiedy rozmawiamy z botem, zwykle staramy się przeprowadzić tą rozmowę w kierunkach, które są z góry przewidziane i też założone przez biznes tak naprawdę, bo chodzi o to, żeby osiągnąć jakiś cel biznesowy rozmawiając z botem, bo mówimy tu o botach, które jednak wspomagają pracę biznesu.
No dobra, ale to jeszcze chciałbym doprecyzować, żebyśmy mieli trochę tak to, troszkę jak dziecku wytłumaczone, boty. No bo jak mówimy o botach, no może jakby w podcaście Klientomania już rozmawialiśmy troszkę o botach konwersacyjnych, o chatbotach. Rozmawialiśmy z Maćkiem Stanuszem na temat chatbotów. Natomiast jakbyśmy spróbowali jeszcze określić, czym są w ogóle z twojej perspektywy boty, w tym w szczególności boty głosowe. No bo kiedy ja słyszę bota, to wyobrażam sobie robota, takiego, który coś robi, ma głowę, ma jakieś ramiona, które potrafią coś przenosić, on może do mnie coś powiedzieć. Mam takie wyobrażenie troszkę bajkowe, robota, bota.
Tak.
Natomiast z twojej perspektywy, jak to wygląda?
Z mojej perspektywy to wygląda tak, że no niestety nie jest to taki metaliczny robot, który siedzi ze słuchawką przy uchu i z nami rozmawia. Jest to po prostu, mówiąc prozaicznie, program, a raczej zestaw programów, które są uruchomione na serwerze gdzieś, najczęściej w chmurze bądź w serwerowni danej firmy. Składa się taki bot właśnie z kilku różnych programów, modułów, powiedziałbym nawet. Pierwszym modułem, jaki możemy wymienić, jeśli mogę je pokrótce opisać.
Jasne, zdecydowanie. Właśnie do tego dążymy, żebyś tak spróbował nam to trochę jak dzieciom, czy mi jak dziecku wytłumaczyć, jak to, z czego on się właściwie składa i jak to się dzieje, że ten bot, robot rozmawia z nami.
Dokładnie, no więc tak, zakładamy, że rozmawiamy tutaj o voice botach, czyli są to boty, które rozmawiają głosem po prostu naturalnym i w tym wypadku najczęściej są używane one w kanale telefonicznym, czyli rozmawiają przez telefon. Więc pierwszym programem, jaki potrzebujemy, jest program, który pozwoli nam z komputera, z naszego serwera połączyć się z telefonem. Czyli tak naprawdę taki interfejs do sieci telefonicznej VoIP, czyli takiego internetowego telefonu. Tu możemy się podłączyć do praktycznie dowolnej centralki, czy to jest dostawca VoIP-a jakikolwiek, czy to jest centralka u naszego klienta, co jest bardziej popularnym rozwiązaniem i sensownym. I ten program właśnie pozwala nam na zamianę strumienia dźwiękowego, który idzie z telefonu i do telefonu naszego klienta, rozmówcy, na po prostu ciąg bitów, które możemy na serwerze dalej przetwarzać. I w tym momencie, kiedy już mamy ten ciąg dźwiękowy, wchodzi w grę następny program, moduł, który zamienia ten ciąg bitów dźwiękowych, ten sygnał audio, zamienia nam na tekst. Czyli jest to tak zwane popularne rozpoznawanie mowy i dzięki temu jesteśmy w stanie pracować już dalej z tekstem. Rozpoznawanie mowy może być bądź to w chmurze, bądź to zainstalowane na serwerze, no to mamy różne programy, dostawcy, różnych dostawców. Natomiast efektem tego czy innego rozpoznania mowy jest zawsze zamiana tego dźwięku na tekst i z tekstem dalej już możemy pracować troszeczkę podobnie jak to robią chatboty, czyli mamy jakieś algorytmy interpretacji tego, co człowiek powiedział i tego, co w tekście się znajduje. Staramy się zrozumieć, przetworzyć to, ten zwykły ciąg tekstu na tak zwane znaczenia. No to różnie to nazywają, bo nie ma jeszcze standardu, no ale nazwijmy to znaczeniami. Czyli po prostu jakimiś takimi informacjami dla naszego bota, co człowiek miał na myśli, tak? Czyli człowiek może powiedzieć, nie no jasne, pewnie, spoko, a my to rozumiemy, że tak, że ten człowiek się zgadza, że mu się podoba, że to jest znaczenie pozytywne, że odpowiedział na nasze pytanie pozytywnie, bądź jakkolwiek inaczej. No chodzi o to, żeby te znaczenia w jakiś sposób przewidzieć, zdefiniować i żeby one były na tyle inteligentne i szerokie, żeby człowiek mógł wypowiadać się w swobodny zupełnie sposób, żeby nie musiał odgadywać tych haseł, które my gdzieś sobie zapisaliśmy, tylko żeby mógł jak najswobodniej mówić i żeby ten bot po prostu jak najwięcej rozumiał. I tu jest jakby całe serce systemu, tak? Interpretacja właśnie tego, co powiedział człowiek, w jak najlepszy sposób da nam jak najlepszego bota, jak najwięcej rozumiejącego, jak najpłynniej rozmawiającego, czyli tak naprawdę no, ergonomicznego. No i kiedy już zrozumiemy to, co bot powiedział, jesteśmy w stanie przygotować przygotować dla tego człowieka odpowiedź, czyli na przykład zasięgnąć informacji z serwera, z systemu CRM, z systemu obsługi zgłoszeń, no, naprawdę z bazy danych, informacje z różnych API, no, z bardzo wielu różnych miejsc jesteśmy w stanie wyciągnąć informacje jednocześnie, porównać, skompilować to, co człowiek chce się od nas dowiedzieć i wytworzyć w ten sposób automatycznie dla niego tekst odpowiedzi, który jesteśmy mu w stanie przedstawić. No i następnie ten tekst odpowiedzi, który już przygotowaliśmy dla człowieka, trafia do kolejnego modułu, który nazywamy syntezą mowy, czyli zamieniamy ten tekst na dźwięk z powrotem, na dźwięk mowy i wysyłamy ten dźwięk z powrotem telefonicznie
do klienta.
Dokładnie. Czyli jakby... Oczywiście możemy tutaj też mieć przygotowane nagrania lektorskie zamiast tej syntezy, no i w tym momencie po prostu są one odtwarzane. Natomiast tutaj ograniczeniem takiego rozwiązania jest to, że te nagrania są z góry przewidziane. Możemy je oczywiście sklejać dynamicznie, ale no najczęściej jest jakaś z góry przewidziana i zamknięta ilość, ograniczona ilość wypowiedzi lektora. Natomiast kiedy korzystamy z syntezy, no to możemy sobie tutaj zupełnie dowolną wypowiedź przygotować i wysłać.
No dobrze, ale jeszcze mnie interesuje taka sytuacja w momencie, kiedy komputer interpretuje to, co mówi klient. To na podstawie czego on to robi? Skąd on wie, albo jak dużo, jak wiele jest różnego rodzaju możliwości przekazania tej samej informacji albo związanych z nim emocji, co za tym idzie znaczeniem, czyli w jaki sposób ta maszyna jest w stanie zrozumieć tą wielość interpretacyjną, czy jak jest w stanie zinterpretować to?
Tak, więc na tą chwilę, tu wypowiadając się o technologiach, które ja osobiście z nami stosuję, jest to taki model troszeczkę hybrydowy. Mówię hybrydowy, czyli taki połączony z dwóch innych modeli, bo jakby ideałem niedoścignionym moim zdaniem na tą chwilę jest to, żeby po prostu wytrenować tak sieć neuronową, żeby ona zupełnie swobodnie cały czas rozmawiała z człowiekiem i nie pomagała praktycznie żadnego wsparcia od nas. Natomiast wydaje mi się, że z tej technologii, którą w tej chwili dysponujemy, jeszcze nie da się czegoś takiego stworzyć. Natomiast na pewno da się stworzyć model właśnie hybrydowy, czyli my jako ludzie programujący, tworzący tego bota, jesteśmy w stanie go nauczyć tego, co sami rozumiemy, czyli przekazać mu to rozumienie w danej dziedzinie, które mamy, no bo jakby tutaj zawsze tworzymy pod konkretne pytanie, pod konkretną dziedzinę, pod konkretną rozmowę, więc staramy się temu botowi przekazać to, co sami rozumiemy, co sami byśmy w tej sytuacji zrozumieli, a do tego dokładamy technologie, takie w mniejszym zakresie, technologie właśnie uczenia maszynowego, które powodują, że to, co my rozumiemy, jeszcze troszeczkę rozszerzamy na pokrewne pola semantyczne, czyli takie znaczeniowe, czyli to, że my przewidzieliśmy, że można powiedzieć tak na 7 różnych sposobów, to możemy jeszcze automatycznie poprzez takie, nazwijmy to synonimy, chociaż to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, neuronowe, rozszerza to znaczenie na kolejne 17 na przykład, tak? Natomiast gdzieś tam musimy przewidzieć to, że człowiek się z nami zgodzi, powie tak albo nie, albo poprosi o połączenie z konsultantem, bo nie chce rozmawiać z botem, albo zapyta, kto mówi. Więc jakby te kierunki główne musimy przewidzieć i ich jakby główne znaczenia, tak? I tutaj dalej możemy wspierać się tą technologią też neuronową właśnie, żeby to rozszerzyć. No i wiadomo, że jakby dążeniem rynku jest właśnie coraz szersze wprowadzanie tych technologii neuronowych, tych sieci neuronowych, żeby one coraz bardziej tutaj nas wspomagały, coraz szerzej pozwalały rozmówcy na wypowiadanie się, bardziej swobodne.
Czyli ja rozumiem, że sieci neuronowe, to one pomagają właśnie w skuteczności rozumienia, dobrze mówię?
Tak.
skuteczności rozumienia, czyli troszkę uzupełniają nasza człowieka, który na początku zaprogramował. No bo jakby punktem wyjścia jest mądrość ludzka, zespołu ludzkiego, który jakby ciałem białkowym definiuje, o co może zapytać klient i jak może sformułować te swoje wypowiedzi na, powiedzmy, dziesiątki różnych sytuacji.
Tak jest, dokładnie. To jest takie połączenie sztucznej inteligencji i żywej inteligencji, powiedziałbym. Jakaś współpraca.
Wiesz co, bo teraz, o ile jesteśmy w 2019 roku, to ta sprawa wydaje mi się już taka i zrozumiała, i namacalna, i mamy już jakieś pierwsze takie referencyjne wdrożenia, które pokazują, że to działa. Natomiast chciałbym wrócić do roku 2000, jeżeli nie 13, to 14. I czy jesteś w stanie sobie przypomnieć, jak to wtedy wyglądało? Z czym się wtedy zmagaliście? Czy wtedy mówiło się już o sztucznej inteligencji, o jej wpływie? Czy raczej jednak to były jeszcze cały czas ten element czysto ludzki?
No wtedy to był zdecydowanie bardziej ludzki element. Sieci neuronowe jeszcze wtedy nie wspomagały tej pracy zupełnie. Tak samo, może tego nie powiedziałem wcześniej, ale też te klocki, o których mówiłem, jeśli chodzi o rozpoznawanie i syntezę mowy, coraz bardziej są zdominowane właśnie przez sieci neuronowe, także nie tylko w tym zakresie samego rozumienia, ale też i przetwarzania mowy na tekst i tekstu na mowę. W tej chwili używa się głębokich sieci neuronowych, tutaj deep learning jest stosowany bardzo mocno i to powoduje dużo lepszą jakość nam daje. Natomiast właśnie wtedy, w samych początkach, jeszcze te technologie nie były aż tak rozwinięte. Używało się zupełnie innych silników rozpoznawania, syntezy mowy, które nie były oparte o sieci neuronowe właśnie, tylko o troszeczkę starsze technologie. Teraz to zupełnie inaczej wygląda. Jedną z takich głównych rzeczy, z którą się wtedy zmagaliśmy, były tak zwane gramatyki SRGS, czyli może tak, teraz, kiedy pracujemy z rozpoznawaniem mowy i ono jest właśnie oparte o sieci neuronowe i deep learning, po prostu z tego, co człowiek mówi, dostajemy tekst tego, co człowiek powiedział. Natomiast kiedyś, kiedy jeszcze stosowało się te systemy gramatykowe, to nie dostawaliśmy po prostu tego tekstu, tego, co człowiek powiedział, tylko musieliśmy to przewidzieć najpierw. Aha. I stworzyć jakby model wypowiedzi człowieka, czyli jaki wyraz może człowiek powiedzieć, po jakim wyrazie, i to za pomocą takiego specjalnego XML-owego zapisu definiować. Było to dosyć skomplikowane i też czasochłonne, a jednocześnie dosyć mocno ograniczające, tak? Wtedy naprawdę bardziej musieliśmy myśleć o tym, co człowiek powie, tak hasłowo. No i to rozwój tych technologii pobocznych, rozpoznawania i syntezy też automatycznie zwiększa właśnie możliwości botów i ich jakość i swobodę z nimi rozmowy. Także nie tylko to, nad czym pracujemy sami w zakresie interpretacji tego, co człowiek powiedział, ale też właśnie te technologie poboczne znacznie rozwijają tą technologię główną botów i dzięki temu też wprowadzają je coraz bardziej na rynek.
No właśnie chciałbym teraz trochę przenieść naszą uwagę na te, nazwijmy to, narzędzia poboczne. Bo teraz tak, z jednej strony mamy narzędzie do komunikacji, czyli rozpoznawanie mowy z jednej strony, tak?
Tak.
I potem zamiana tego tekstu na głos, na wypowiedź, która ma przypominać, powiedzmy, wypowiedź człowieka.
Tak jest.
Natomiast z drugiej strony mamy tą informację. I teraz skąd tak na dobrą sprawę bierze się i w jaki sposób to się dzieje, że ta informacja jest właśnie kompilowana, czyli przetwarzana do jakiegoś, rozumiem, zbiornika w formie tekstu, w formie informacji. W jaki sposób to się dzieje? W jaki sposób, jakie narzędzia są do tego być może wykorzystywane?
Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. Ogólnie tak, no, przetwarzamy to na zbiór, właśnie przetwarzamy to, co wypowiedział człowiek, na zbiór tych znaczeń, tak? Gdzie no, może to być bardzo prosta wypowiedź i mieć jedno znaczenie, może mieć kilka. Następnie musimy właśnie, tu się pojawia główna komplikacja, podjąć decyzję tego, co człowiek faktycznie, zrozumieć to, co człowiek faktycznie miał na myśli, tak? Bo jeśli to jest jedna po prostu intencja i człowiek powiedział tak, no to jest prosta sprawa. Natomiast jeśli człowiek powiedział troszeczkę więcej zawarł kilka informacji, no to musimy się zdecydować, które z tych informacji są istotne, które chcemy zapamiętać, pokierować odpowiednio dialogiem, zdecydować, jaką odpowiedź następnie człowiekowi musimy przygotować. Najczęściej właśnie dochodzi do wymiany danych, czyli albo człowiek nam udzielił odpowiedzi na jakieś nasze pytanie, w związku z czym zapisujemy tą wypowiedź na przykład do bazy CRM klienta, tak, bo człowiek, nie wiem, potwierdził nam spotkanie, tak, więc musimy to zapisać, że to spotkanie zostało potwierdzone, albo powiedział, że nie, że jednak nie przyjdzie i wtedy musimy zapisać, że nie przyjdzie i spowodować jeszcze uruchomienie kolejnego procesu, żeby przełożyć mu to spotkanie na inny termin, żeby przypadkiem nam nie zaginął taki klient.
Czyli są takie algorytmy, rozumiem, które powodują uruchamianie się poszczególnych procesów.
Tak, to jest jakby cały taki algorytm prowadzenia dialogu. Może o tym w sumie nie powiedziałem wcześniej. Jest to taki algorytm prowadzenia dialogu, który mówi nam, że jeśli wiemy już to i tamto, a człowiek powiedział nam jeszcze to i to, no to wtedy kierujemy rozmowę na takie tory i zadajemy takie pytania, a jeśli człowiek już nam wcześniej odpowiedział na to i już to wiemy, to wtedy o to nie dopytujemy, bo przecież to już wiemy, albo chcemy jeszcze potwierdzić to czy tamto i tak dalej. Także to.
Aha, a ty dopytam o jedną rzecz. Jeżeli na przykład jest rozmowa i w tej rozmowie padł jakiś fakt, na przykład na początku tej rozmowy i to, czy robot odpowiada na podstawie ostatnio usłyszonego komunikatu czy pytania, czy jakiegoś zdania, czy na przykład jest w stanie, jeżeli zakładam, że jest to jakaś tam konwersacja, tak czy inaczej zrobiona, czy powiedzmy po 2 czy 3-minutowej rozmowie on jest w stanie uwzględnić informację, która była przekazana na samym początku na przykład rozmowy. Czyli innymi słowy, wyobrażam sobie, że tworzy się taki kontener, do którego są wrzucane wszystkie informacje od klienta plus informacje dodatkowe z jakichś innych systemów. No i ten robot ma jakby taki widok 360 na podstawie tego, co już wiemy jako marka, jako firma o tym kliencie, plus o tym, co on powiedział w procesie naszej komunikacji, być może jeszcze nawet z maili, które wysyłał do nas, nie wiem, to fantazjuje być może, a ta prośba do ciebie o usystematyzowanie tego.
Tak, więc jak najbardziej tak, bierzemy pod uwagę wszystkie informacje, na przykład jeśli mamy rekord klienta, rozmówcy z CRM-a, no to oczywiście uwzględniamy, na przykład z CRM-a albo z jakiejkolwiek innej bazy, uwzględniamy to wszystko, co o nim wiemy, nie, na przykład no nie zadajemy mu pytania, jeśli już wiemy, jaka jest jego preferencja na przykład, no to nie pytamy go o to, albo na przykład jeśli właśnie na początku rozmowy już coś usłyszeliśmy, co ma wpływ na późniejszy przebieg tej rozmowy, to oczywiście też bierzemy to pod uwagę. To jest dość oczywiste, natomiast tu też mocno zależy od procesu, powiedziałbym, w takim sensie, że są takie procesy, jak na przykład ankieta satysfakcji, którą przeprowadzamy, no i tam zwykle człowiek odpowiada po prostu na nasze pytania, bo nie wie, jakie będzie pytanie następne. Natomiast są też takie procesy, jak na przykład umawianie wizyty, gdzie człowiek może zadzwonić już w pierwszej wypowiedzi, powiedzieć nam po prostu wszystko, co chcemy wiedzieć, tak, że chce się umówić na przykład do takiego lekarza w takiej placówce, najlepiej we wtorek lub środę. No i wtedy wiadomo, że jeśli już się wszystkiego dowiedzieliśmy, to nie zadajemy tych pytań kolejno, żeby człowieka nie denerwować, tylko staramy się mu pomóc i po prostu już dalej prowadzimy rozmowę, proponując mu na przykład termin.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Dobra, ja jeszcze chciałem dopytać o tą pierwszą część, czyli jednak o ten element rozumienia, bo przynajmniej tak jak ja sobie gdzieś obserwuję pewne rzeczy, no to takim ojczyzną jakby voicebotów, no to są mimo wszystko Stany Zjednoczone. Język, który dominuje, jest językiem angielskim, który jest w ogóle, myślę, że i fleksyjnie jest dużo łatwiejszy niż język polski. Jak radzisz sobie właśnie ze złożonością języka polskiego? Ostatnio widziałem taką fajną grafikę, która pokazywała, ile słów, na ile różnych sposobów można zaprezentować słowo jeść po angielsku i po polsku.
Tak, dokładnie. Znaczy ja z racji tego, że od samego początku jestem usadzony w języku polskim, jeśli chodzi o boty, to jakby też nie mam aż takiego może porównania, powiedziałbym. Jakby nie czuję tego ograniczenia. No, na pewno gdybym był Amerykaninem, który chce zacząć robić boty po polsku, to bym dużo mocniej to odczuł. Natomiast już w samych technologiach, które wybieramy, takich jak rozpoznawanie czy synteza mowy, jest to ograniczenie, bo no nie wszystkie firmy, które robią rozpoznawanie mowy, zwłaszcza dobre rozpoznawanie mowy, robią je po polsku i już samo to nas ogranicza. Natomiast na szczęście są świetne firmy, które robią świetne silniki rozpoznawania i syntezy, które są po polsku, więc mimo wszystko mamy jeszcze dobry wybór. Natomiast jeśli chodzi o samą interpretację tego tekstu, tego, co człowiek powiedział właśnie, o którym mówiliśmy wcześniej, to należy tutaj faktycznie troszeczkę luźniej czasami interpretować właśnie wypowiedzi, słowa bądź frazy, które człowiek wypowiada. Musimy dać troszeczkę większą tutaj swobodę w interpretacji, na przykład. Ale to też zależy od konkretnego dialogu, bo na przykład kiedy zadzwoni do nas mężczyzna, powie na przykład powiedziałem, a kobieta powiedziałam, no i my musimy przygotowanymi być na oba te wyrazy, pomimo tego, że one są de facto różne, różnią się końcówką. W języku angielskim właśnie na przykład tego nie ma. Natomiast jak najbardziej technologia jest na to gotowa. No, w tym wypadku możemy powiedzieć, że właśnie tu może być E bądź A literka, bądź w ogóle powiedzieć, że końcówka nas nie interesuje i tylko interesuje nas ten wyraz do jakiegoś tam momentu, a czy on się zakończy w ten sposób, czy w inny, to i tak go interpretujemy jako taki sam wyraz. Natomiast w zależności od naszej intencji, od dialogu i od bota, może być, że te końcówki mają znaczenie, więc zawsze musimy też być gotowi na to, żeby je jednak wychwytywać, bo jeśli ktoś powie powiedziałem, a my nie jesteśmy jeszcze pewni płci rozmówcy, no to już wtedy możemy potwierdzić, że to jest mężczyzna, tak? Czy na przykład ktoś powie kupiłem albo chcę kupić, tak? No to jeśli chcę kupić, a kupiłem, to może być bardzo duża różnica.
Znaczeniowo różna.
Tak, jeśli chcemy przekierować człowieka do działu sprzedaży bądź do działu obsługi posprzedażowej. Więc nie zawsze możemy powiedzieć, że jeśli chodzi ogólnie o kupowanie, to interpretujemy to w ten sposób, tak? Czasami to jest właśnie zależne od końcówki, więc tu potrzebna jest elastyczność i dostosowanie do danego procesu po prostu.
Mam takie pytanie jeszcze dotyczące rozumienia tego, o czym mówimy, bo my już rozmawiamy, powiedzmy, że prawie pół godziny. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, ilość wypowiedzi, komentarzy jest niemożebna w internecie. Jak mają się voiceboty do takich produktów jak Alexa, Siri, Google Duplex na przykład w tej chwili? Czy to są rozwiązania, które możemy wrzucić do tej samej, do tego samego koszyka, czy to są jednak dwa różne zupełnie obszary?
Nie, to są podobne obszary wbrew pozorom. Jedyną różnicą jest taka może, że na tą chwilę, jeśli chodzi o na przykład o Alexę czy Google, dialogi do tych wirtualnych asystentów, powiedziałbym, są też tworzone przez deweloperów niezależnych, tak? Czyli ludzi, którzy po prostu tworzą jakieś tam swoje moduły, swoje kawałki tych dużych asystentów i je tam wczepiają. I dzięki temu jakby pole znaczeniowe, na tematy, na które ci asystenci są w stanie rozmawiać, jest szersze, ponieważ jest po prostu tworzone przez społeczność.
Społeczność.
Tak, natomiast sama technologia jest dosyć podobna. Też definiuje się właśnie znaczenia, też definiuje się przebieg dialogu, także nie jest to wcale aż tak bardzo oddalone i też tutaj upatruję troszeczkę ułatwienia może współpracy rozmówcy z botem, bo kiedy ludzie coraz bardziej oswajają się z tym, że nie wiem, rozmawiają ze swoim telefonem, o coś go proszą, chociaż w Polsce jeszcze nie jest to tak bardzo popularne jak za granicą właśnie, w Stanach na przykład. Natomiast technologia już troszeczkę trafia pod strzechy, czy to nawet dyktowanie SMS-a, czy wiadomości, czy rozmawianie właśnie z tym asystentem. Jakby oswajamy się z tym, że jesteśmy w stanie porozmawiać z komputerem i czegoś się dowiedzieć i nie zawsze jest to frustrująca rozmowa, potrafi to być rozmowa bardzo fajna i udana.
No właśnie, a czy jakie jest twoje zdanie na temat właśnie Google Duplex? Czy jego pojawienie się, bodajże ponad rok temu już, prawda? Dobrze kojarzę. Było jakąś taką rewolucją mentalną w zakresie zainteresowania voicebotami?
Myślę, że tak. Myślę, że to ma duży wpływ właśnie, czy no, Google Duplex to jest już bardzo duża firma i bardzo duża technologia, ale na pewno jest ona mocno zakorzeniona w takiej świadomości ludzi, dzięki czemu jakby to ogólnie cały ten temat zyskuje na świadomości na rynku. Natomiast Google jest zawsze firmą wycelowaną troszeczkę w odbiorcę indywidualnego, czyli raczej dostarcza rozwiązania dla odbiorców, posiadaczy telefonów na przykład i tak dalej. No rzadko kiedy zajmuje się obsługą małych, średnich biznesów, jeśli chodzi o takie technologie właśnie głosowe. Także
Ja rozumiem, że zarówno Google Duplex, który gdzie pokazał pewną technologię, co można zrobić przy pomocy strony internetowej, czy ewentualnie różnego rodzaju interfejsów, tak jak Alexa, no to Alexa to też trzeba powiedzieć, że to jest pewne pudełko, które jest interfejsem, które jest podłączone, będąc podłączone do internetu, ono coś może dalej nam zrobić. Natomiast patrzę też na to, że, bo powiedziałeś, że te rozwiązania trafiają pod strzechy, to znaczy, że użytkownicy, klienci, konsumenci zaczynają coraz chętniej i odważniej korzystać z tych rzeczy. Bo to jest mój podstawowy taki zarzut czy problem pod kątem różnego rodzaju nowych technologii, czy klienci są gotowi na dane rozwiązanie. Nie krytykując tego z buta, tylko patrząc na to, okej, to jest fajne, mi się to podoba, ale czy klienci to są w stanie przemóc się, bo to w pierwszym odruchu jest kwestia pewnego przekroczenia słynnej strefy komfortu, żeby na przykład mówić do telefonu, mając go przed sobą, a nie przy uchu, albo mówiąc, wydając mu dziwne komendy, bo mimo wszystko mówimy o niby płynnej, normalnej rozmowie, ale chyba tak naprawdę to jeżeli wiemy, że rozmawiamy do robota, to też chyba do niego trochę inaczej rozmawiamy. Taka moja obserwacja.
Tak, tak, na pewno. To zaobserwowałem już nie jeden raz, że kiedy człowiek rozmawia i z robotem, no to właśnie troszeczkę się tak usztywnia i stara się wypowiadać w taki krótki, zwięzły sposób. Co tak naprawdę pomaga troszeczkę w przeprowadzeniu robotowi, tej rozmowy, nie? Też tak, robotowi, dzięki czemu ta rozmowa idzie lepiej i sprawniej, chociaż staramy się być gotowi też na skomplikowane wypowiedzi, wiadomo, ale gdzieś ta komplikacja wypowiedzi, no kiedy na proste pytanie, tak nie, człowiek nam opowiada całą swoją historię interakcji z daną marką, no to gdzieś tam możemy się zagubić jednak w tym. Natomiast jeśli chodzi o samorozumienie, to no to właśnie to upraszcza, tak, ale też właśnie to, że ludzie stykają się z tą technologią, to też sprawia, że coraz bardziej się na nią otwierają. Może tak powiem, marki, które to wprowadzają, a też tak jak ostatnio wdrożenie dużej firmy telekomunikacyjnej, no jakby nie daje wyboru, tak? Dzwonimy do tej firmy na infolinię i po prostu bot nam odbiera połączenie i musimy z nim rozmawiać. To nie jest tak, że możemy chcieć lub nie. Także to też czasami po prostu człowiek jest skazany na to, chociaż też zawsze dobrze jest mu dać opcję porozmawiania z tym konsultantem. Jeśli taki konsultant faktycznie gdzieś tam siedzi i istnieje, to fajnie dać tą furtkę, żeby człowiek nie był skazany. Natomiast ponieważ te technologie...
Ale mówisz na starcie? To znaczy w momencie, kiedy dzwoni ktoś, to żeby był jednak to rozwidlenie, ta opcja, możesz rozmawiać z żywym człowiekiem albo z robotem? Co wybierasz?
Robiliśmy kiedyś takie też, może nie eksperymenty, tylko takie wdrożenie, gdzie właśnie bot odbierał wtedy, kiedy konsultanci byli zajęci, tak? Czyli człowiek dzwonił i słyszał, że nasi konsultanci są zajęci, ale jeśli chcesz, to naciśnij 9 i porozmawiaj z botem. I ludzie naciskali to 9 i faktycznie rozmawiali z botem, zwłaszcza było to widoczne też w powracających klientach, tak? Bo to było akurat tam umawianie wizyt, więc ludzie dzwonili już nie pierwszy raz i kiedy raz przeprowadzili rozmowę z botem, no to już następnym razem chętniej do niej wracali, tak? Bo widzieli, że da się to zrobić, tak? Przechodzili przez ten proces i wiedzieli, że to w sumie nie jest takie straszne i że da się tam po prostu powiedzieć, do jakiego lekarza i kiedy i to się udawało. Także to też kwestia jest może tego, że ludzie po prostu oswajają się z taką technologią. Myślę, że teraz duże firmy, słysząc tutaj o przetargach, duże firmy z między innymi sektora bankowego prowadzą pracę nad właśnie takimi systemami botów. Na pewno firmy telekomunikacyjne też. Więc należy się spodziewać, że w ciągu, nie wiem, może najbliższego roku tych botów w takich w dużych firmach stanie się więcej na rynku, w związku z czym ludzie po prostu będą mieli coraz większą styczność z tymi technologiami, coraz częściej będą rozmawiać z botem i miejmy nadzieję, jeśli będzie to wszystko dobrze zrobione, coraz większego zaufania będą nabierać też do tej technologii i nie będą się już tak bali i usztywniali, tylko po prostu będą wiedzieli, że to normalnie można zadzwonić, porozmawiać i coś załatwić i mieć z głowy.
No tak, zgadzam się, że generalnie zgodnie z zasadą, którą gdzieś tam głoszę też, że nasze ostatnie doświadczenie jest naszym minimalnym oczekiwaniem. W związku z tym, jeżeli ktoś doświadczył czegoś naprawdę dobrego, to będzie się wręcz spodziewał, że inne marki będą dostarczać mu podobnych możliwości. Tak? Ja patrzę nawet na swoje własne doświadczenia, ale też przekonania, że rok temu byłem raczej sceptykiem botów głosowych czy asystentów głosowych. Dzisiaj powiem tak, doświadczyłem kilku bardzo pozytywnych rozmów, nazwijmy to. Nauczyłem się też, co mogę, a czego nie mogę, ewentualnie jeżeli chcę coś ominąć, powiedzmy, tego asystenta, co ja mam zrobić, tak? No może mam też ten komfort, że wiem więcej troszkę niż przeciętny klient, jak to jest zbudowane. Natomiast faktycznie jako konsumenci, jako klient, ja uczę się tego i jestem w stanie skuteczniej z tego skorzystać. Myślę, że analogicznie tak jak ludzie kupują sobie, dajmy na to Alexę czy inne tego typu rozwiązania i na początku nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić i dopiero jakby z czasem, z używaniem odkrywają nowe jego możliwości, nie?
Tak, zwłaszcza tutaj, jeśli mówimy o botach, do których się wraca, tak na przykład właśnie załatwiamy którąś kolejną sprawę z daną firmą i wiemy, że tam jest bot, więc już, czy na przykład umawiamy kolejną wizytę, tak, no to wiemy, że jest bot, wiemy, jak to mniej więcej z nim porozmawiać, żeby to szybko i dobrze załatwić. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć tutaj o jednej rzeczy, przepraszam, że tak wrócę do może nie tyle poprzedniego pytania, co ogólnie właśnie jak się z botami rozmawia, bo wiadomo, że przeprowadzanie takiej rozmowy raz pozytywnie, no to sprawia, że jesteśmy już bardziej otwarci na to później, ale też ważną może rzeczą jest to, że no niestety tam rynek call center jest dosyć mocno obciążony, powiedziałbym, i no sam jako klient się spotykam z tym, że dzwonimy do jakiejś firmy, no i czekamy na to połączenie z konsultantem 5-10 minut. Dla takiego człowieka, który właśnie dzwoni i czeka, gdyby mógł od razu usłyszeć tego bota i spróbować chociaż z nim załatwić tą sprawę i być może by mu się to udało, no to jest dużym plusem. To, że po prostu dzwoni i załatwia od razu i nie musi jakby czekać na to połączenie, co jest zawsze takie uciążliwe, no siedzenie z tym telefonem przy uchu, także wydaje mi się, że to może być pozytywną taką zmianą, że możemy zadzwonić, nie wiem, w środku nocy, o dowolnej porze, czy w godzinach szczytu, właśnie kiedy wszyscy dzwonią i bez problemu zostać obsłużeni od razu po pierwszym sygnale, załatwić swoją sprawę i no to na pewno też zwiększa takie...
Jako zastosowanie.
Tak.
Jeszcze o zastosowaniach, o zastosowaniach w ogóle jeszcze porozmawiamy, natomiast ja sobie chciałbym przejść do kolejnego punktu. Ja sobie wynotowałem takich trochę faktów i mitów na temat voicebotów. Część z nich, już tych mitów, padło w naszej rozmowie siłą rzeczy, więc albo po nich się prześliźniemy, albo ewentualnie rozbudujemy. Ale chciałbym właśnie poznać twoje zdanie na ten temat. Pierwszym takim bazującym już chyba na artykule z 2014 roku, to było w The Economist, przewidywał zawody, które zostaną wyeliminowane, wręcz nawet znikną, w wyniku wdrożenia automatyzacji. Voiceboty są taką automatyzacją czy robotyzacją i pracownik call center był na szczycie tej listy, bodajże chyba drugi na tej liście. Czy zatem roboty, czy w tym voiceboty faktycznie według ciebie zabiorą człowiekowi, pracownikowi call center pracę?
Więc tak, jeśli chodzi o konkurencję taką w stosunku do pracownika call center, wydaje się, że to powinno faktycznie być zagrożeniem, natomiast z tego, co rozmawiam z klientami już wieloma na ten temat właśnie wprowadzania botów do call center, jak tak naprawdę technologii wspomagającej call center, to jeszcze się nie spotkałem z taką informacją, że my chcemy tutaj zwolnić tyle i tyle pracowników i w zamian za to uruchomić boty. Najczęściej spotykam się z taką informacją, że albo mamy po prostu tyle, taki ruch i ludzie tak długo czekają na słuchawkach, że chcemy po prostu uruchomić bota w tym, czy w jednym, czy w drugim procesie, tylko po to, żeby po prostu odciążyć tych pracowników call center, żeby ten człowiek jak dzwoni, żeby nie czekał po prostu na tej słuchawce tak długo, tylko żeby został szybciej obsłużony, czy to przez bota, czy przez pracownika, bo po prostu boty uruchamiamy na przykład w jednym, drugim, trzecim małym procesie, a pracownicy call center obsługują pozostałe procesy, które są bardziej skomplikowane. I w tym momencie po prostu odciąża to troszeczkę tych pracowników, żeby oni właśnie nie byli tak przeciążeni, żeby nie trzeba było tak długo czekać też na połączenie z nimi. Także to jest pierwszy taki przypadek, z którym się spotykam, a drugi taki przypadek, z którym się spotykam, to jest właśnie to, że firmy na przykład chcielibyśmy robić więcej ankiet badania satysfakcji w różnych przypadkach, ale nie możemy, bo po prostu nie mamy takich możliwości, nie mamy
tylu ludzi.
Nie mamy tylu ludzi, żeby to obsłużyć, a nie mamy też tyle pieniędzy, żeby to zlecić na zewnątrz i chcielibyśmy po prostu do tego spróbować użyć botów, bo wydaje się to fajnym procesem do obsłużenia przez bota i dzięki temu byśmy mogli po prostu w ogóle taki proces mieć, a tak go nie mamy. Więc na tą chwilę nie spotkałem się jeszcze z takimi informacjami od klientów, żeby oni chcieli zastąpić pracowników call center, raczej właśnie wspomagać.
Super. Dobrze. Drugi to już o tym mówiliśmy, czyli kontakt z żywym człowiekiem będzie luksusem.
Tak, też się spotkałem z tym stwierdzeniem już. Natomiast na tym etapie, który ja tutaj widzę, może nie tyle luksusem, co będzie ograniczony do konkretnych procesów, takich bardziej rozbudowanych bądź trudnych, gdzie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co człowiek nam powie. Czyli na przykład, nie wiem, proces sprzedażowy, gdzie konsultant usiłuje przekonać naszego rozmówcę, żeby coś kupił, a ten rozmówca nie za bardzo chce, no i tutaj trzeba troszeczkę takimi technikami sprzedaży zadziałać, no to dla bota nie byłoby to takie łatwe. No i właśnie w takich procesach widzę taki bastion, gdzie właśnie rozmowa z żywym człowiekiem pozostanie. Natomiast też no, można sobie wyobrazić, jeśli bank oferuje jakieś usługi concierge typu, które po prostu pozwalają na rozmowę z takim asystentem, człowiekiem, który nam we wszystkim pomoże, no to też gdzieś tam to na pewno pozostanie i to jest takim produktem premium, ale to już nawet i w tej chwili występuje, także...
Tak, to już od jakiegoś czasu przecież no, są banki, czy są w ogóle instytucje, które za standard przyjmują obsługę samodzielną, self-service.
Tak.
No a VoiceBot jest takim self-servicem, było nie było. Natomiast jeżeli chcesz rozmawiać z żywym człowiekiem, tak, czyli no, wymagasz od nas też większego wysiłku, większego kosztu, to bardzo proszę zapłać za dodatkową obsługę premium. No i w tym momencie możesz rozmawiać z żywym człowiekiem. No i są w Stanach już takie banki, które właśnie w taki sposób funkcjonują. Tak. Myślę, że w Polsce powolutku też będzie się to działo.
Tak, chociaż jeszcze wracając na chwilę, też jeśli jest tylko taka możliwość, że faktycznie ten konsultant gdzieś tam jest i jest to call center u danego klienta, to staramy się też zawsze dawać taką możliwość, że jeśli człowiek sobie nie radzi w rozmowie z botem, widać, że ten bot go nie rozumie, bądź człowiek ewidentnie prosi o połączenie z żywym człowiekiem, bo ma taką sprawę, której wie, że z botem nie załatwi albo nie chce. Jeśli jest taka możliwość, to dajemy taką możliwość zawsze, żeby jednak przekierować tą rozmowę, wtedy bot mówi tak, proszę, w takim razie łączę już z konsultantem i po prostu przekierowuje rozmowę do konsultanta. Także też to nie jest produkt może tutaj premium, tylko właśnie jest to raczej rozwiązanie problemu, że człowiek nie chce bądź nie może się dogadać z robotem.
Tak, no ja pamiętam, że moje pierwsze doświadczenie z Maxem oranżowym no było takie, że no ja wiedziałem, że robot sobie z tym nie poradzi. To znaczy ja też założyłem to, tak? I właściwie... No ale była to jakaś forma reklamacji i ostatnio parę dni temu składałem reklamację i w zasadzie na słowo, jeżeli tylko wypowiedziałem słowo reklamację, to już Max nie próbował ze mną dyskutować. A ma przecież pewien algorytm zaszyty, żeby jednak próbować. Tylko od razu przełączył mnie do działu reklamacji i tam sobie już porozmawiałem z żywym człowiekiem. Dobrze, kolejnym pytaniem, które już też padło w jakiś tam sposób, aczkolwiek chciałbym, żeby to wybrzmiało. Voiceboty napędzane są sztuczną inteligencją.
I tak i nie, w sensie, no bo często wyobrażamy sobie, że bot to jest właśnie taka sztuczna inteligencja, jedna wielka po prostu sztuczna inteligencja, która jest takim kopią człowieka i właśnie trzeba ją nauczyć rozmawiać o różnych rzeczach i ona wtedy rozmawia, natomiast to już tak jak mówiłem wcześniej, na tym etapie bardziej jest to kilka takich wspomagających technologii bądź części składowych, które w sobie mają zaszyte technologie uczenia maszynowego, sieci neuronowe, deep learning i tak dalej. Natomiast nie jest to jeden wielki twór, który możemy nazwać sztuczną inteligencją. Jest to po prostu bardziej zestaw programów, algorytmów komputerowych, które w swoich podzespołach, powiedzmy, mają właśnie technologię sztucznych inteligencji, sieci neuronowych. Także i tak i nie, bym powiedział.
Dobrze, no, natomiast wydaje mi się, że one w tej chwili cały czas muszą być pod bardzo silną kontrolą człowieka. To znaczy jakby też chyba jest nawet przykład Microsoftu, który mimo wszystko musieli wyłączyć jakby właśnie asystenta głosowego bazującego wyłącznie na sztucznej inteligencji, bo zdaje się, po jednym dniu stał się rasistą.
Tak, bo to był problem taki, że oni stworzyli taką technologię, że ten bot się sam uczył w rozmowach z ludźmi, no i ludzie zaczęli go uczyć niezbyt fajnych rzeczy. Natomiast dlatego właśnie, tak jak powiedziałeś, boty trzeba monitorować i zawsze to robimy. W sensie analizujemy rozmowy, które nie idą najlepiej, tak? Czyli człowiek gdzieś tam został niezrozumiany w jakimś momencie, albo gdzieś ta rozmowa za długo trwała i trzeba się przyjrzeć po prostu, co się stało. I tego bota wtedy uczymy, żeby następną taką rozmowę już przeprowadził bezproblemowo, czyli jakby rozszerzamy te pola znaczeniowe, dodajemy nowe znaczenia, dodajemy nowe ścieżki w dialogu i tak dalej. Natomiast moim zdaniem na tym etapie trzeba to jeszcze robić pod nadzorem człowieka, czyli jeśli dodajemy nowe znaczenie, to musi gdzieś tam w tym brać udział człowiek i popatrzeć na to znaczenie i stwierdzić, tak, owszem, to ma sens tutaj, tak trzeba zrobić, to będzie wtedy lepiej ta rozmowa prowadzona następnym razem, a nie zostawiać tego automatowi, bo właśnie wtedy to może być Microsoft.
Kolejny mit. Czy dzisiaj voiceboty już są na tyle doskonałe, że mogłyby w jakiś sposób zastąpić człowieka, ale w takim sensie, że człowiek nie odczułby do końca różnicy?
Tak, to się zdarza. W sensie czasami, kiedy właśnie odsłuchujemy na przykład rozmowy testowe, znaczy właśnie, no nie testowe, tylko już rzeczywistych, takie pilotażowe, rzeczywistego klienta, zdarza się, że widać, że ludzie nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że rozmawiają z robotem, chociaż zawsze należy poinformować o tym, o czym jeszcze pewnie będziemy rozmawiać, ale ludzie czasami nie zwracają uwagi na to, co się do nich mówi przez słuchawkę i rozmawiają dalej tak, jakby rozmawiali z człowiekiem i udaje im się przeprowadzić tą rozmowę, także na pewno jest to możliwe, natomiast moim zdaniem zawsze należy jakby informować o tym, że to jest robot i jednak wtedy no, możemy nie odczuć tej różnicy, natomiast fajnie, jeśli jesteśmy świadomi, że ona jest.
No właśnie odpowiedziałeś na kolejną kwestię, tak, czyli czy powinniśmy informować, czy powinniśmy dawać do zrozumienia, no bo oczywiście możemy zapowiedzieć to, ale możemy też nadać temu głosowi, i tak się robi z tego, co obserwuję, pewnej takiej syntetyczności, tak, że ten głos nie jest ludzki, wręcz celowo się go troszkę metalizuje, tak. Czy bardziej robi się z niego właśnie taki głos robota, nie?
Tak, to się spotkałem też z takimi technologiami i to też jest fajny pomysł, natomiast no, te technologie syntezy mowy często używane są też doskonalone i one brzmią coraz lepiej, coraz naturalniej, dlatego no, ja zawsze jestem za tym, żeby jednak mimo wszystko informować też słownie człowieka, że rozmawia z automatycznym asystentem na przykład, na pytanie kto mówi i tak dalej, odpowiadałem, że jesteśmy automatycznym asystentem i tak dalej. I też często właśnie w botach powracamy do tego tematu, na przykład jeśli nie zrozumiemy człowieka, bo jego wypowiedź była bardzo długa i skomplikowana, to możemy powiedzieć, bardzo przepraszamy, no ale jestem tylko robotem, czy jestem tylko automatycznym asystentem, czy mógłby pan bądź pani wypowiedzieć w troszeczkę prostszy sposób, żebym mógł zrozumieć. Także jakby nawet w trakcie rozmowy, kiedy jest tam jakiś problem, możemy człowieka naprowadzić na to, że jednak rozmawia z automatem, z robotem i dzięki temu, czy mógłby nam troszeczkę ułatwić tą rozmowę i to też działa, nie? W sensie, że ludzie, okej, dobrze, no to no chodzi o to i o to, nie?
Okej, czyli żeby też wprowadzić ten element takiej trochę empatii do robota.
No właśnie, bo...
W stosunku do robota, nie?
Tak, to jest też ciekawe zjawisko. Często ludzie właśnie rozmawiając z robotami są o wiele bardziej szczerzy, ale też przez to mniej empatyczni. Czyli na przykład, nie wiem, jeśli nie chcę przeprowadzić tego badania satysfakcji, no to robotowi powiem nie, do widzenia i odłożę słuchawkę. Mhm. A rozmawiając z człowiekiem, no jest taka empatia, że ten człowiek jest biedny, bo pracuje w call center i na pewno ma ciężko, więc trzeba mu pomóc i tą rozmowę przeprowadzić, chociaż nie chcemy. Także to taka troszeczkę inny rodzaj empatii. W stosunku do robotów często tej empatii nie ma, ale to tak naprawdę zwiększa szczerość może.
Ostatnie też, które już padło, czy klienci są gotowi na voiceboty? Innymi słowy, czy masz co robić?
Tak, zainteresowanie jest spore i tak jak mówiliśmy wcześniej, to znaczy klienci, czyli w sensie firmy mówisz, tak? Czy o kliencie rozmówcy?
To znaczy klienci mówię o konsumentach, czyli o tych uczestnikach, o tych użytkownikach końcowych. To, o czym rozmawialiśmy troszkę wcześniej, czyli kiedy ja zadałem pytanie, czy my jesteśmy gotowi, żeby spróbować, że to jest na tyle nowe, na tyle inne i na tyle dla niektórych niekomfortowe, że jeżeli mieliby do wyboru voicebota albo żywego człowieka, to bez wahania wybraliby tego drugiego. Pytanie, czy jesteśmy już w takim momencie, że konsumenci nie mają obawy w stosunku do takiego rozwiązania, do kontaktu z takimi firmami. Bo konsekwencją tego, jeżeli tak jest, to konsekwencja będzie widoczna po stronie firm, które będą konsumentom oferować tego typu możliwości.
To się zmienia, tak? To jest jakaś krzywa i my gdzieś na niej jesteśmy, w sensie, że ta świadomość rośnie. Tak jak mówiliśmy wcześniej, kiedy duża firma wypuszcza swojego bota, no to ludzie się z nim stykają, chcąc nie chcąc, się z nim stykają i wtedy bądź nabierają pewności, że da się tego użyć, że to jest fajne, bądź widzą, że to jest problematyczne, także... Ale ta świadomość rośnie i w tym momencie ta też gotowość klienta do rozmowy z botem też rośnie. I to ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast myślę, że w tej chwili jest jeszcze tak, że gdyby faktycznie człowiekowi dać wybór rozmowy z człowiekiem teraz natychmiast, a nie czekając, a z botem, no to może jeszcze wybrać człowieka, bo ludzie nie są świadomi tego, że czasami boty wbrew pozorom mogą mieć przewagę, nawet jeśli przeprowadzą rozmowę tak samo jak człowiek, bo bot na przykład, kiedy z nami rozmawia, w tym samym czasie może zasięgać informacji z różnych baz danych i tak dalej. Nie musimy potem czekać, jak człowiek się czegoś dowiedział, to mówi, poproszę chwileczkę poczekać, bo ja tutaj muszę teraz to wszystko wpisać albo pobrać skądś dane i panu sprawdzić, a bot to robi po prostu automatycznie w tle, kiedy z nami rozmawia i po prostu prowadzi rozmowę płynnie i nie ma czegoś takiego, że trzeba zaczekać chwilkę. Bądź na przykład, nie wiem, musimy podyktować botowi, dajmy na to numer telefonu, tak? No to możemy po prostu powiedzieć ten numer jednym ciągiem od początku do końca dosyć szybko i bot to wszystko ładnie zapisze i zrozumie, czy numer PESEL, tak? Człowiek potrzebuje tam po 2-3 cyfry mówić naraz, potem chwileczkę poczekać i tak dalej, więc ta rozmowa z botem może być często przeprowadzona szybciej i sprawniej. Ale jeszcze myślę, że świadomość tego na rynku, świadomość wśród klientów, wśród rozmówców jest bardzo niewielka tego, bo to te tematy dopiero się pojawią, to dopiero będzie...
Jeszcze za mało przykładów jest
tak,
chyba,
dokładnie,
nie? Takich
dokładnie,
na
tak.
produkcyjnych. Dokładnie no tak. Właśnie, no to jakby ostatnia paczka moich pytań dotyczy zastosowań, czyli gdzie voiceboty sprawdzają się najlepiej, a gdzie według ciebie w ogóle lepiej nie podchodzić z tym?
Najlepiej się sprawdzają w takich procesach, które są powtarzalne i dość proste, bo no, po pierwsze łatwo przygotować taki dialog, a po drugie też szybko i sprawnie można go przeprowadzić, dzięki czemu ludzie nabierają pewności takiej, że rozmowa z botem jest okej i że można z nim porozmawiać. czyli na przykład, nie wiem, umawianie wizyt, przypominanie o zaległej płatności, potwierdzanie wizyt na przykład, sprawdzanie statusu zgłoszenia, tak, gdzie człowiek dzwoni i podaje tam jedną czy dwie informacje i bot mu wtedy zwrotnie mówi, że na przykład jego zgłoszenie ma taki i taki status, albo że może się spodziewać przesyłki wtedy i wtedy i tak dalej, czyli tam, gdzie zwłaszcza dobrze się sprawdzają boty w takich miejscach, gdzie człowiek chce się czegoś dowiedzieć i w miarę szybko i o dowolnej porze dnia i nocy. Też mamy takie wdrożenia właśnie, gdzie człowiek dzwoni, bo czegoś nie wie i musi wypełnić jakiś formularz zgłoszeniowy, nie zna jakiejś tam informacji swojej, i bo miał ją gdzieś tam na umowie, ale tej umowy nie ma akurat w ręce, więc może zadzwonić i podać tam swoje, zidentyfikować się i się dowiedzieć po prostu tych wszystkich danych, i to bardzo sprawnie idzie. Ludzie bez problemu się identyfikują, dzwonią, podają dane i się wszystkiego dowiadują i są zadowoleni po prostu, bo to mogą zrobić o każdej porze dnia i nocy bez czekania. Także takie procesy powtarzalne, czy na przykład, no właśnie, przypominamy panu o wizycie jutro o tej porze, człowiek może tam zadać oczywiście kilka pytań, gdzie ta wizyta i tak dalej, ale i powiedzieć nam, że tak, że będzie, i w tym momencie to jest o wiele skuteczniejsze od na przykład SMS-a przypominającego, gdzie my przypominamy, ale nie wiemy, czy ten człowiek będzie, czy nie będzie, tak? Tutaj może nam powiedzieć, że będzie, bądź że nie będzie, i wtedy możemy mu zaproponować nowy termin, także jest taki kanał zwrotny.
To jest w tym momencie, tak, mimo wszystko to jest kanał synchroniczny, a SMS jest asynchroniczny, nie odpowie nam, klient niekoniecznie musi nam odpisać na tego SMS-a.
Dokładnie, wiadomo, że zawsze się daje takie możliwości, że proszę tam odpisać będę, jeśli czy tak, jeśli ktoś będzie, ale wiadomo, że nie zawsze ludzie to robią. A w rozmowie jest to wiele łatwiejsze, bo łatwiej jest po prostu powiedzieć tak będę, niż teraz pisać SMS-a, nie? Jadąc samochodem na przykład.
A są jakieś obszary zastosowania albo sektory gospodarki, gdzie według ciebie nie mają takie voiceboty zastosowania, albo byłyby dużym ryzykiem biznesowym, wizerunkowym, nie wiem.
No więc właśnie takie procesy, tak jak już wcześniej mówiłem, na przykład proces sprzedażowy, który wymaga stosowania jakichś takich technik przekonywania człowieka do tego, żeby on kupił, pomimo tego, że on nie chce. Bo człowiek bez empatii do robota i bez takiego właśnie poczucia nie, po prostu tego nie kupi, będzie szczery, tak, i powie, że nie chcę, do widzenia, dziękuję, także tutaj to byłoby trudne, natomiast mogę sobie wyobrazić proces sprzedażowy, gdzie człowiek chce kupić i my wiemy, że on chce i po prostu dzwonimy mu albo rozmawiamy z nim, żeby mu doradzić, co on ma wybrać z naszej oferty, no to wtedy jak najbardziej, tak, bo tu nie wymaga
żadnego... Czyli taki dział zbytu taki, nie? Nie dział sprzedaży, tak, tylko dział zbytu.
Dokładnie.
Bo w tym momencie jest okej. Okay. Czyli klient wie, że chce kupić, tak, ewentualnie ma wybór pomiędzy kolorem zielonym a niebieskim.
Tak, i wtedy możemy mu po prostu powiedzieć, jakie są dostępne kolory, czy jakie są tam różne opcje, i mu doradzić, że on chce taką, a taką i tak dalej, to wszystko zapisać i złożyć za niego zamówienie, to jak najbardziej. Natomiast no, wracając do ogólnego pytania, myślę, że po prostu procesy, które są bardzo skomplikowane, w których nie jesteśmy w stanie za bardzo przewidzieć, co człowiek nam powie, tak, bo to jest bardzo, bardzo ogólny proces, no to wtedy może być ciężko.
Piotrze, pięknie dziękuję ci za rozmowę. Na koniec jeszcze, gdyby ktoś chciał nawiązać z tobą kontakt, gdzie cię znaleźć, gdzie cię czytać, gdzie ciebie można spotkać?
No ja występuję w tej chwili pod marką PrimeBot, primebot.pl pod adresem, no i jestem też dostępny na LinkedInie, wiadomo. Także jeśli chodzi o kontakt, to te dwa kanały jak najbardziej zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie też. Twoje.
Wszystkie informacje oczywiście zalinkujemy w notatkach do tego odcinka. Piotrze, jeszcze raz pięknie ci dziękuję. Dziękuję za fajne opowiedzenie właśnie, czym te boty są, tak trochę od kuchni, tak trochę jak dziecku. Bardzo sobie cenię tą precyzję układu. Myślę, że nie spotkałem dotąd tego typu wytłumaczenia, więc zarówno dla mnie samego, jak i dla słuchaczy. Mam nadzieję, że będzie to mega przydatna informacja.
Nie ma sprawy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cześć.
To była kopalnia wiedzy i konkretów na temat voicebotów. Mam nadzieję, że zarówno dobór pytań, jak i udzielone przez mojego gościa odpowiedzi pomogły ci usystematyzować wiedzę i przekonania na temat tej formy obsługi klienta. Dołożę do tego jeszcze swoje dwa grosze. Voiceboty cały czas się rozwijają. Prawdziwym testem był zeszły rok. to on w dużej mierze zweryfikował różne teorie czy obietnice dawane przez dostawców. Dzisiaj wszyscy jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia własne, ale i pierwszych klientów. Myślę, że jest to dobry moment, żeby rozpocząć pracę nad tym kanałem komunikacji, bo to nie jest coś, co powstanie w miesiąc. A przynajmniej jako klientomaniak przestrzegam Cię przed takimi krótkimi ścieżkami. Tak jak powiedział Piotr, bota trzeba nauczyć, a do tego trzeba się porządnie przygotować. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy temat podcastu. Notatki, transkrypt, linki związane z naszą rozmową znajdziesz pod adresem klientomania.pl/67, jak 67 odcinek podcastu. A ja zapraszam, jeżeli jeszcze nie odkryłeś, do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube. Tak, postanowiłem zostać gwiazdą YouTube'a. Nagrywam krótkie, około 15-minutowe formaty, w którym opowiadam o konkretnych i mam nadzieję użytecznych zagadnieniach związanych ze światem klienta. Kolejne odcinki vloga ukazują się co 2 tygodnie na zmianę z podcastem, ale są również publikowane w formie audio pod kolejnym numerem podcastu Klientomania. Ponieważ YouTube pochłania się inaczej niż podcasty, polecam, zasubskrybuj mój kanał na YouTube. Z góry dziękuję. Zapraszam jak zwykle do dyskusji, a jeżeli masz pytania do mnie lub do mojego gościa, wszystkie dane znajdziesz na stronie klientomania.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.